Rozdział 16. Zamek zwątpienia. Potem widziałem, jak na drodze swej napotkali piękną rzekę, którą król Dawid nazwał strumieniem Bożym. Jan zaś nazywa ją rzeką wody żywota. Otóż droga ich wiodła nad samym brzegiem tej rzeki. Chrześcijanin wraz ze swoim towarzyszem szli tamtędy z wielką radością. Napili się z niej, co bardzo pokrzepiło i ożywiło ich zmęczonego ducha. Poza tym na obu brzegach tej rzeki rosły zielone drzewa, które przynosiły różnego rodzaju owoce. Liście tych drzew były znakomitym lekarstwem, a owocami ich raczyli się z wielką przyjemnością. Również i liście tych drzew jedli, aby zapobiec tym wszystkim chorobom, które grożą podróżnikom zmęczonym licznymi trudami. Po obu stronach rzeki ciągnęły się łąki, dziwnie piękne, przyozdobione liliami. Łąki te zieleniły się przez cały rok. Tam położyli się i usnęli, albowiem teraz mogli odpoczywać bezpiecznie. Gdy obudzili się, znowu nazbierali owoców z drzew i ponownie napili się wody z rzeki i raz jeszcze ułożyli się do snu. Tak robili przez kilka dni i nocy z rzędu. Potem zaśpiewali. Spójrzcie na wody, jak kryształ płynące, tam pielgrzym się krzepi, w nich kąpie się słońce. Na paszach zielonych obfitość dobroci, cudne tam zapachy i pełno łakoci. Są tam takie drzewa, że ich owoc, liść jest lekarstwem, wszystko sprzedam, by tam wnieść. Gdy więc poczuli się dostatecznie posileni, aby wędrować dalej, gdyż jeszcze nie byli u celu, raz jeszcze najedli się i napili i ruszyli. Teraz zobaczyłem w moim śnie, że nie uszli daleko, a droga ich przestała prowadzić wzdłuż rzeki. Bardzo ich to zasmuciło, ale nie odważyli się zejść z niej, chociaż oddalała ich od wody żywota i stawała się bardzo wyboista, a nogi pielgrzymów szybko zaczęły odczuwać znużenie długą wędrówką. Cały czas więc idąc dalej, wzdychali za lepszą drogą. Wreszcie zobaczyli nieco przed sobą po lewej stronie drogi łąkę oraz urządzenie do przechodzenia przez płot, przez które można było przejść na tą łąkę, która zwała się Manowcami. Wtedy chrześcijanin rzekł do swego towarzysza: jeśli ta łąka biegnie równolegle do naszej drogi, to zejdźmy na nią. Podszedłszy do przejścia, zajrzał na drugą stronę i zobaczył, że istotnie wzdłuż ich drogi po drugiej stronie płotu znajdowała się ścieżka. To jest całkiem tak, jak tego sobie życzyłem, zawołał chrześcijanin. Tędy pójdzie się łatwiej. Chodź, mój dobry ufny, przejdźmy na drugą stronę. Ufny, ale co będzie, jeśli ścieżka ta odwiedzie nas od naszej drogi? Chrześcijanin, to nie jest prawdopodobne. Patrz, czy nie biegnie ona równolegle do naszej? Tak więc ufny dał się przekonać swemu towarzyszowi i przelazł za nim po tym przejściu na drugą stronę płotu. Gdy znaleźli się obaj na tej ścieżce, stwierdzili, że jest ona bardzo wygodna dla ich zmęczonych nóg. Za chwilę zobaczyli idącego przed sobą człowieka, któremu na imię było pewny siebie. Zawołali go więc i zapytali, dokąd ta droga prowadzi? Na to on odpowiedział, do niebiańskiego grodu. Patrz, powiada chrześcijanin, czyż ci nie powiedziałem? Widzisz, że miałam rację. Tak więc wędrowali, a człowiek ten szedł przed nimi. Ale nadchodziła noc i zrobiło się bardzo ciemno, tak że stracili z oczu idącego przed nimi. On natomiast, pewny siebie, nie widząc drogi przed sobą, wpadł do głębokiego dołu, który umyślnie został wykopany w tym miejscu przez księcia tych terenów, aby zwieść i usidlić zarozumiałych głupców. Skutek tego upadku rozbił się bardzo. Chrześcijanin i jego towarzysz słyszeli odgłos jego upadku, zawołali więc, aby się dowiedzieć, co się stało, ale nie otrzymali żadnej odpowiedzi, tylko usłyszeli jęki. Wówczas ufny zapytał, gdzie jesteśmy? Ale jego towarzysz zamilkł, obawiając się, że odwiódł go od właściwej drogi. Zaczął padać deszcz, w Poczęły bić pioruny w straszliwy sposób i woda poczęła szybko wszystko zalewać. Wówczas ufny westnął boleśnie, mówiąc, obym był pozostał na mojej drodze. Chrześcijanin, któż by to pomyślał, że ta ścieżka odprowadzi nas od właściwej drogi? Ufny, ja się tego obawiałem od samego początku i dlatego tak delikatnie cię ostrzegałem. Byłbym może mówił ostrzej, gdyby nie to, że ty jesteś starszy ode mnie. Chrześcijanin, dobry bracie, nie gniewaj się. Bardzo mi żal, że odwiodłem cię od właściwej drogi i naraziłem na tak wielkie niebezpieczeństwo. Proszę cię, wybacz mi, gdyż nie uczyniłem tego ze złej woli. Ufny, pociesz się, mój bracie, ja ci wybaczam, a wierzę też, że to wszystko obróci się nam ku dobremu. Chrześcijanin, jakże się cieszę z tego, że mam przy sobie kogoś tak litościwego, ale nie wolno nam stać w ten sposób, starajmy się wrócić z powrotem. Ufny, dobry bracie, pozwól, że ja pójdę przodem. Chrześcijanin, nie, bardzo proszę, pozwól, że ja pójdę pierwszy. Ja przecież spowodowałem, że obaj zboczyliśmy z drogi, a tak gdybyśmy napotkali na jakieś niebezpieczeństwo, to ja najpierw będę na nie narażony. Ufny, nie, ty nie pójdziesz pierwszy, gdyż umysł twój, będąc przejęty zmartwieniem, może sprawić, że znowu zgubisz drogę. Naraz ku ich pocieszeniu usłyszeli jakiś głos mówiący, pamiętaj na ten gościniec i na tę drogę, którąś chodził, nawróć się. Tymczasem jednak wody tak wezbrały, że droga powrotna stała się bardzo niebezpieczna. Wtedy sobie pomyślałem, że łatwiej zejść z drogi, gdy się na niej jest, aniżeli wrócić, gdy się z niej zeszło. Gdy ciału pielgrzymi ulżenie dać chcą, wnet w smutkach rozlicznych spętani już są. Kto ciału więc swemu chce łatwo dać rząd, nieprędko zapewne wyzwoli się stąd. A jednak zaryzykowali powrót. Było tak ciemno, a powódź tak się wzmogła, że w czasie tego powrotu 9 albo 10 razy o mało nie utonęli. Nie udało im się też, pomimo nabytej wprawy, dotrzeć tej nocy do owego przejścia i wrócić na właściwą drogę. Dlatego też usiadłszy nareszcie pod małą osłoną, czekali na świt, ale zmorzeni wielkim zmęczeniem usnęli głębokim snem. Nie wiedzieli o tym, że niedaleko od miejsca, gdzie leżeli, znajdował się zamek zwany Zamkiem Zwątpienia, którego właścicielem był olbrzym Rozpacz, i że znajdują się na jego terytorium. Olbrzym, gdy z rana przechadzał się po swoich polach, znalazł chrześcijanina i ufnego uśpionych. Krzyknął na nich surowym i gniewnym głosem, rozkazując im wstać, po czym zapytał ich, skąd pochodzą i czego szukają w jego posiadłości. Na to oni odpowiedzieli, że są pielgrzymami i że zgubili drogę. Olbrzym więc rzekł, tej nocy popełniliście w stosunku do mnie przestępstwo, depcząc moją posiadłość i leżąc tutaj musicie więc pójść ze mną. Zmuszeni więc byli pójść z nim, gdyż był on silniejszy od nich. Nie mieli też nic do powiedzenia, ponieważ wiedzieli, że istotnie zawinili. Ów olbrzym pędził ich przed sobą, aż wreszcie doszli do jego zamku, gdzie wrzucił ich do bardzo ciemnego, wstrętnego i cuchnącego lochu, co bardzo zasmuciło ich ducha. Tutaj leżeli zamknięci od rana w środę do soboty wieczorem, bez okruszyny chleba i kropli wody, bez promyka światła. Nikt nawet słowem ich nie zapytał, jak się czują. Sytuacja ich w oddaleniu od znajomych i przyjaciół była naprawdę tragiczna. Szczególnie chrześcijanin czuł się tu podwójnie zasmucony, gdyż to z powodu jego nierozważnej decyzji wpadli w to nieszczęście. Olbrzym Rozpacz tymczasem, udając się na spoczynek nocny, opowiedział swej żonie, której na imię było Nieufna, że uwięził dwóch mężów i wrzucił ich do lochu za to, że bez zezwolenia znaleźli się na jego terenach. zasięgnął również jej rady, co według niej byłoby najlepiej zrobić z więźniami. Nieufna zapytała, kim byli, skąd przyszli i dokąd zdążali. Gdy jej to wszystko wyjaśnił, wówczas mu poradziła, aby gdy rano wstanie, zbił ich bezlitośnie. Tak więc rano zaopatrzył się w potężną pałkę z leszczyny i udał się do nich do lochu. Tam najpierw okropnie ich zwymyślał, jak gdyby byli psami, choć go ani jednym słowem nie obrazili, a następnie rzucił się na nich i zbił ich tak straszliwie i w taki sposób, że nie byli w stanie nawet poruszyć się na podłodze, ani sobie w żaden sposób dopomóc. Gdy tego dokonał, wyszedł z lochu i pozostawił ich samych, a oni zbolali, spędzili cały ten dzień na opłakiwaniu swego nieszczęścia, na bolesnym jęczeniu i gorzkim narzekaniu. Wieczorem nieufna znowu o nich rozmawiała ze swoim mężem, a gdy usłyszała, że jeszcze żyją, poradziła mu, aby ich nakłonił do popełnienia samobójstwa. Gdy więc nastał ranek, znowu udał się do nich i w brutalny sposób dał im do zrozumienia, że nie mając żadnej nadziei wydostania się stąd, najlepiej by zrobili, gdyby uczynili koniec swemu życiu przy pomocy noża, sznura lub trucizny. Dlaczego byście mieli, powiada, wybierać żywot, skoro tak pełen jest goryczy? Oni jednak prosili go, żeby ich wypuścił. Gdy to usłyszał, rzucił się na nich i niechybnie byłby sam położył kres ich życiu, gdyby nie dostał nagle ataku konwulsji, który nań czasami przypadał, szczególnie przy słonecznej pogodzie. Na chwilę stracił siłę w rękach, opuścił ich więc i znowu pozostawił samych, aby mogli zastanowić się, co robić. Więźniowie zaczęli zastanawiać się, czy przyjąć jego radę, czy też nie. Przy czym rozmawiali w ten sposób. Chrześcijanin, bracie, co zrobimy? Życie nasze w chwili obecnej jest nieszczęsne. Jeśli o mnie chodzi, to naprawdę nie wiem, co byłoby lepsze. Tak żyć, czy raczej zaraz umrzeć? A przetoż dusza moja obrała sobie powieszenie i śmierć raczej niż zostać w kościach. Gruby wydaje mi się milszym miejscem, aniżeli ten loch. Czy poddamy się rozkazowi olbrzyma? Ufny, istotnie nasza obecna sytuacja jest straszna i dla mnie śmierć byłaby również milsza, aniżeli pozostawanie tutaj na zawsze. Niemniej zważmy to, że Pan tego kraju, do którego zdążamy, powiedział: nie zabijaj. Jeśli odnosi się to do osoby drugiego człowieka, to chyba jeszcze więcej do samego siebie. A poza tym ten, który zabija kogoś innego, nie może uczynić więcej, jak popełnić morderstwo na jego ciele, ale ten, kto popełnia samobójstwo, równocześnie zabija i ciało, i duszę swoją. Do tego jeszcze, mój bracie, mówisz o uldze doznawanej w grobie, a zapomniałeś o piekle, do którego z pewnością idą wszyscy mordercy, gdyż żaden mężobójca nie ma żywota wiecznego. Zwróćmy też i na to uwagę, że olbrzymowi rozpacz nie zostało dane wszelkie prawo czynienia, co by chciał. O ile wiem, to innym już poza nami przytrafiło się dostać w jego ręce, a jednak ocaleli. Kto wie, czy Bóg, który stworzył ten świat, nie spowoduje śmierci tego olbrzyma, albo może w pewnym momencie zapomni nas zamknąć, albo też chwyci go taki atak właśnie tutaj przy nas i straci panowanie nad swoimi członkami, co jeśli by się stało, to jestem zdecydowany zdobyć się na odwagę godną męskiego serca i uczynić wszystko, co tylko jest możliwe, aby wydostać się spod jego przemocy. Jestem głupcem, że tego już nie spróbowałem przedtem. Niemniej, bracie mój, bądźmy cierpliwi i przecierpmy jeszcze chwilę. Może wnet już nadejdzie ten moment, w którym dane nam będzie radosne uwolnienie, ale w żadnym wypadku nie bądźmy mordercami samych siebie. Tymi słowy ufny uspokoił na chwilę umysł swego brata i tak pozostawali w tym dniu w ciemności, w swoim smutnym i nader strasznym położeniu. Wieczorem olbrzym udał się znowu do lochu, aby zobaczyć, czy więźniowie posłuchali jego rady. Gdy wszedł do wnętrza, znalazł ich ledwie żywych, gdyż w tej chwili z powodu braku chleba i wody, a także wskutek ran odniesionych podczas bicia, już tylko ledwie oddychali. Jednak fakt, iż znalazł ich jeszcze żywych, przyprawił go straszną wściekłość. I zapowiedział im, że ponieważ nie posłuchali jego rady, czeka ich straszny los, że lepiej by im było nie narodzić się na ten świat. Na słowa te zadrżeli wielce ze strachu i zdaje mi się, że chrześcijanin zemdlał. Ale gdy po chwili przyszedł do siebie, znowu zaczęli rozmowę na temat rady olbrzyma i czy byłoby rzeczą właściwą ją przyjąć, czy też nie. Chrześcijanin i teraz wydawał się być za jej przyjęciem, ale ufny odpowiedział mu po raz drugi w następujący sposób. Bracie mój, przypomnij sobie, jak byłeś dzielny w przeszłości. Ani Apolion nie dał rady cię zgnieść, ani żadna inna rzecz, którą słyszałeś, czy widziałeś, czy tylko czułeś w Dolinie Cienia Śmierci. Przez jakież to straszne trudy, strachy i przeżycia przeszedłeś do tej pory zwycięsko, a teraz miałbyś się tylko ustawicznie lękać? Wszak widzisz, że jestem w tym lochu razem z tobą. Naturę mam znacznie słabszą od ciebie. Olbrzym ten zbił mnie tak samo jak i ciebie i podobnie jak tobie. Odjął od ust chleb i wodę. Razem też z tobą smucę się z powodu braku promyczka światła. Ale miejmy jeszcze tylko odrobinkę cierpliwości. Przypomnij sobie, jak mężnie sobie poczynałeś na targach próżności, gdzie nie uląkłeś się ani łańcucha, ani klatki, ani nawet krwawej śmierci. A więc znośmy to wszystko z cierpliwością, na jaką nas tylko stać, żeby przynajmniej uniknąć hańby, w której nie wypada, aby chrześcijanin był znaleziony. Gdy nadszedł wieczór, a olbrzym i jego żona znaleźli się w łóżku, zapytała go, czy więźniowie posłuchali jego rady. Na to on jej odpowiedział, że są to twarde łotry. Wolą oni raczej znosić wszystkie uciski, aniżeli uczynić koniec swemu życiu. Jeśli tak, rzecze na to jego żona, to weź ich jutro na dziedziniec zamkowy i pokaż im czaszki i kości, pozostałe po tych, z którymi się już rozprawiłeś, tak aby uwierzyli, że zanim ten tydzień minie, to ich rozszarpiesz na strzępy, tak jak to uczyniłeś ich poprzednikom. Gdy więc nastał ranek, olbrzym znowu do nich poszedł i wyprowadził ich na dziedziniec zamkowy, pokazując im wszystko według rady swej żony. Ci, powiada, byli pielgrzymami takimi jak wy i podobnie jak wy znaleźli się bezprawnie na moim terytorium. Uważałam za stosowne rozszarpać ich na kawałki i tak w przeciągu 10 dni uczynił z wami. A teraz marsz z powrotem do waszej jamy. I pędząc ich tam bił nieustannie. Leżeli więc całą sobotę w tak samo opłakanym stanie, jak i przedtem. Gdy nastał wieczór, pani nieufna i jej mąż, olbrzym rozpacz, znowu udali się na spoczynek i jeszcze raz zaczęli rozmawiać na temat swych więźniów. Stary olbrzym nie mógł ukryć zdumienia, że nie udało mu się zakończyć ich życia biciem i że nie udało mu się ich nakłonić do wykonania jego rady. Na to mu żona odpowiedziała: obawiam się, że oni żyją w nadziei, że ktoś im przyjdzie z pomocą i ich stąd wybawi. Albo też mają przy sobie jakieś wytrychy i myślą, że przy pomocy ich uda im się zbiec. Czyżby tak miało być, moja droga? Życzę olbrzym, w takim razie zrobię u nich z rana rewizję. Ale tymczasem około północy w sobotę więźniowie rozpoczęli modlić się i trwali w modlitwie prawie aż do świtu. Tuż nad ranem chrześcijanin naraz zaczął z ogromnym wzruszeniem tak mówić: cóż za głupiec ze mnie, że tak leżę w cuchnącym lochu, gdy mam możliwość cieszyć się wolnością. Przecież tu, na piersi, mam klucz zwany obietnicą, a pewien jestem, że otworzy on każdy zamek w tym gmachu zwątpienia. Na to ufny wykrzyknął radośnie: co za dobra nowina, dobry bracie, wyjmij go natychmiast i spróbuj. Wtedy chrześcijanin wyciągnął ów klucz i zaczął próbować odsunąć przy jego pomocy zasuwę, która znajdowała się na drzwiach lochu i istotnie cofnęła się. Drzwi otworzyły się z łatwością, a chrześcijanin wraz z ufnym wyszli na zewnątrz. Następnie podszedł do drzwi zewnętrznych, wiodących na dziedziniec zamkowy, klucz jego i te drzwi otworzył. Wreszcie podszedł do żelaznej bramy, gdyż i tę musiał otworzyć, a zamek w tej bramie straszliwie się zacinał, ale i tu klucz nie zawiódł. Otworzyli więc bramę, aby czym prędzej uciec, ale w momencie otwierania brama tak głośno zaskrzypiała, że obudziło to olbrzyma rozpacz, który zerwał się na równe nogi, aby gonić zbiegów. W tejże jednak chwili dostał znowu ataku konwulsji, członki jego odmówiły mu posłuszeństwa, także nie mógł się udać za nimi w pościg. Oni tymczasem pośpieszyli do miejsca, z którego dostali się z powrotem na królewski szlak, gdzie byli bezpieczni, gdyż tam olbrzym nie miał już prawa wstępu. Gdy więc przeszli z powrotem przez płot, zastanowili się obaj nad tym, co za znak zrobić koło tego przejścia, aby przestrzec innych pielgrzymów, którzy by szli za nimi przed padnięciem w ręce olbrzyma rozpaczy. Postanowili więc wznieść w tym miejscu kolumnę i wyryć na niej napis następującej treści. Po drugiej stronie tego przejścia znajduje się droga do zamku zwątpienia, który jest własnością olbrzyma rozpacz. Nienawidzi on króla niebieskiego kraju i stara się wytracić jego świętych pielgrzymów. Wielu pielgrzymów idących ich śladem czytało ten napis i uniknęło niebezpieczeństwa. Po wzniesieniu kolumny zaśpiewali następującą pieśń. Zeszliśmy z drogi i wnet dane nam zapłacić drogo. Człowiek prędko sam, gdy zakazane ścieżki wabią go, tak jak i my, dostaje się na dno. Strasznego zamku, tak zwątpienie to, którego panem rozpacz, chlebem zło.